Ewangelista Łukasz w dzisiejszej perykopie ewangelicznej notuje bardzo czułą przestrogę Pana, adresowaną do Jego najbliższych, ale także do nas. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Te słowa uważajcie na siebie to jak napomnienie zatroskanej matki, gdy dziecko wychodzi z domu. I na koniec naszych rekolekcji, gdy znów jak apostołowie w dniu zesłania Ducha Świętego wyjdziemy z tego wieczernika na zewnątrz do naszych obowiązków, my także słyszymy to napomnienie. Uważajcie na siebie. Czy to tylko slogan? Myślę, że nie. Przede wszystkim jest to wyraz troski. Panu zależy na nas. On nas potrzebuje w swoim kościele. Dlatego napomina, uważajcie na siebie, bo jesteście ważni, jesteście potrzebni. Wbrew temu, co wielu współcześnie księży i zakonników myśli o sobie, jesteśmy potrzebni światu. Jesteśmy potrzebni ludziom, choć oni nie zawsze sobie zdają z tego sprawę, bo wskutek manipulacji albo jakiejś błędnej formacji uważają, że jest inaczej. I trudno się dziwić tej frustracji wielu naszych braci, osób konsekrowanych, którzy mają poczucie bezsensu swojego powołania, bezużyteczności w kontekście tego współczesnego, zwariowanego i agresywnego świata. Niemal 20 lat temu, wyprzedzając o całe pokolenie nasze czasy, Jan Paweł II, którego można uznać za proroka, w adhortacji Ecclesia in Europa o Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele jako źródło nadziei dla Europy, to dokument wydany w 2003 roku, papież stawia trafną diagnozę społeczeństwa europejskiego, która weryfikuje się na naszej ziemi właśnie teraz. To, co kilkanaście lat temu pisał Jan Paweł II, oto teraz dzieje się na naszych oczach tu, na naszej ziemi, nie tylko gdzieś tam daleko w zachodniej Europie. Otóż papież stwierdza, że społeczeństwo europejskie, do którego przecież należymy, dotyka choroba horyzontalizmu. To społeczeństwo jest chore na horyzontalizm. A co to jest horyzontalizm? To jest redukcjonistyczna wizja świata sprowadzona do tego, co doczesne. Do widzenia tylko po horyzont, bez jakiegokolwiek odniesienia do transcendencji, do nadprzyrodzoności. I papież w pierwszych kilku punktach tej adhortacji daje wnikliwą charakterystykę tego zjawiska. Polega ona na tym, że wielu ludzi sprawia wrażenie, że są zdezorientowani, niepewni, pozbawieni nadziei. Horyzontalizm przejawia się w tym, że jest utrata pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, któremu towarzyszy swego rodzaju praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna, wywołująca u wielu Europejczyków wrażenie, że żyją bez duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo pozostawione im przez historię. Próbuje się nadać Europie oblicze wykluczające dziedzictwo religijne, a w szczególności głęboką duszę chrześcijańską przez stanowienie praw dla tworzących ją ludów w oderwaniu od ich życiodajnego źródła, jakim jest chrześcijaństwo. Widzimy też, jak nasze zabytki, świadectwo przeszłości wskutek zeświadczenia powoli stają się jedynie pamiątkami przeszłości. Czyż nie jest tak, jak zwiedzamy Bazylikę Świętego Piotra, czy nawet Jasną Górę, że ludzie zachowują się tam gorzej niż w muzeum, bez wrażliwości na sakrum? Dalej Jan Paweł II pisze, że wielu ludzi nie potrafi już łączyć ewangelicznego przesłania z codziennym doświadczeniem. Wzrasta trudność przeżywania osobistej wiary w Jezusa w takim kontekście społecznym i kulturowym, w którym chrześcijańska koncepcja życia jest stale wystawiana na próbę i zagrożenia. A w wielu sferach publicznych łatwiej jest deklarować się jako agnostyk niż jako wierzący. Mamy tego przykłady chociażby wśród młodzieży, w szkole, w pracy, gdzie ludzie boją się przyznać do swojej wiary. Jest trendy mówić, że jest się niewierzącym. Z tą utratą chrześcijańskiej pamięci, zauważa dalej Jan Paweł II, wiąże się swego rodzaju lęk przed przyszłością. Może to szczególnie widać teraz, gdy dotyka wszystkie społeczeństwa pandemia, kiedy ludzie się po prostu boją. Boją się nie tylko wirusa, ale boją się przyszłości, boją się życia, boją się ludzi, boją się najbliższych. Myślę, że gorszy staje się wirus strachu i beznadziei niż ten wirus właściwy, niż COVID-19. Papież dalej zauważa, obraz jutra jest często bezbarwny i niepewny. Bardziej boimy się przyszłości niż jej pragniemy. Niepokojącą oznaką tego jest m.in. wewnętrzna pustka dręcząca wielu ludzi i utrata sensu życia. A jednym z wyrazów i owoców tej egzystencjalnej udręki jest zwłaszcza dramatyczny spadek liczby urodzeń, zmniejszenie liczby powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, trudności w podejmowaniu definitywnych wyborów życiowych, jeśli nie wprost rezygnacja również w małżeństwie. Przejawem tej choroby horyzontalizmu jest to, co Jan Paweł II nazywa fragmentaryzacją życia, kiedy pojawiają się podziały, kontrasty, kryzysy rodzinne, konflikty etniczne, rasizm, próby skłócania wielkich religii, czego jesteśmy świadkami w Europie, kiedy sprowadzono nam tutaj ludzi z Bliskiego Wschodu, muzułmanów i próbuje się skłócać te kultury i religie. Dalej Jan Paweł II zauważa, że przejawem tej choroby horyzontalizmu jest narastanie powszechnej obojętności etycznej oraz gorączkowe zabieganie o własne interesy i przywileje. Wielu ludzi obawia się, że trwająca obecnie globalizacja, zamiast prowadzić ku większej jedności rodzaju ludzkiego, pójdzie za logiką, która spycha najsłabszych na margines i zwiększa liczbę ubogich na ziemi. Już prawodawstwo w niektórych krajach europejskich, jak w Holandii, dopuszcza eutanazję do 12 roku życia, do czego wystarczy tylko zgoda rodziców i lekarza. I można wyeliminować niewygodne, chore dziecko. Dostrzega się coraz mniej przejawów solidarności międzyludzkiej, pisze papież. Ludzie, choć nie brakuje im tego, co konieczne pod względem materialnym, czują się bardziej osamotnieni, pozostawieni samym sobie, pozbawieni uczuciowego oparcia. Jedną z przyczyn gaśnięcia nadziei, która jest głównym przejawem tej choroby horyzontalizmu, jest dążenie do narzucenia antropologii bez Boga i bez Chrystusa. To znaczy pogląd, że człowiek jest absolutnym centrum rzeczywistości, każąc mu w ten sposób, wbrew naturze, zająć miejsce Boga, zapominając, że to nie człowiek czyni Boga, ale Bóg czyni człowieka. Antropologia bez Boga, bez Chrystusa. A z tego rodzi się nihilizm na polu filozofii, relatywizm na polu teorii poznania i moralności, pragmatyzm, a nawet cyniczny hedonizm w strukturze życia codziennego. Europejska kultura sprawia wrażenie milczącej apostazji człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał. I tak jak w dobie komunizmu istniał programowy ateizm, negowanie Boga, tak wydaje się, że w europejskim totalitaryzmie można mówić o programowym horyzontalizmie, czego przejawem jest, jak wspomnieliśmy, odrzucanie chrześcijańskiego dziedzictwa, choćby w Konstytucji Unii Europejskiej, narzucanie tejże antropologii bez Boga, bez Chrystusa i stawianie człowieka w samym centrum rzeczywistości. Czy takiemu społeczeństwu właśnie, choremu na horyzontalizm, czy jesteśmy potrzebni? Czy potrzebne są osoby konsekrowane, kapłani i bracia? Odpowiedź jest oczywista. W liście do kapłanów z okazji jubileuszu odkupienia 1984 roku papież Jan Paweł II napisał: to jest tak bardzo ważne dla nas, żeby nas nie ogarniała pokusa nieużyteczności, że jesteśmy niepotrzebni, bo to nieprawda. Jesteśmy potrzebni bardziej niż kiedykolwiek, bo Chrystus jest potrzebny bardziej niż kiedykolwiek. Dobry pasterz jest potrzebny bardziej niż kiedykolwiek. A w tejże adhortacji Ecclesiae in Europa pisał: szczególnie wymowne jest świadectwo osób konsekrowanych. W związku z tym trzeba przede wszystkim uznać zasadniczą rolę, jaką odegrały monastycyzm i życie konsekrowane w ewangelizacji Europy i w tworzeniu jej chrześcijańskiej tożsamości. Rola ta nie może ulec pomniejszeniu dziś, w chwili, kiedy pilnie potrzeba nowej ewangelizacji kontynentu przeżywającego delikatny przełom w związku z tworzeniem bardziej złożonych struktur i więzi. Europa wciąż potrzebuje świętości, proroctwa, działalności ewangelizacyjnej i służby osób konsekrowanych. A odnośnie do kapłanów pisze: kapłani na mocy swej posługi są powołani, by w sposób szczególny celebrować Ewangelię nadziei, głosić ją i jej służyć. Żyjąc w świecie, ale nie będąc ze świata, w obecnej sytuacji kulturowej i duchowej kontynentu europejskiego są wezwani, by być znakiem sprzeciwu i nadziei dla społeczeństwa chorego na horyzontalizm i potrzebującego otwarcia się na transcendencję. A zatem w współczesnej Europie potrzebny jest kapłan, potrzebny zakonnik, ale wierzący, głęboko wierzący, święty. Bo świętość, w służbie której pozostaje życie duchowe, to moc przetrwania chrześcijaństwa w najbardziej trudnych momentach historii. Warto zauważyć, że w okresie prześladowań w pierwszych wiekach chyba tylko oprócz świętego Justyna i jego apologii, święty Cyprian, Tertulian, Orygenes i inni pisali dzieła o modlitwie pańskiej, zajmowali się tematyką modlitwy życia duchowego w sytuacji prześladowań. Tylko Justyn bodaj podejmuje apologię. Oni zaś zajmują się tajemnicą modlitwy. A zatem rozumieją, że modlitwa, że życie duchowe to jest to, co pozwala przetrwać. Jest takie powiedzenie pochodzące od Cycerona. Historia est mater et magistra vitae. Historia jest matką i nauczycielką życia. Także w dobie współczesnych prześladowań wiary warto więc uznać, że siłą przetrwania jest życie duchowe. A tak na marginesie, a propos tej słynnej tezy, że historia est magistra vitae, znalazłem taką fraszkę, bardzo pouczającą, takiej treści. Od wieków powtarzamy mądrości w sentencjach ukryte. Na przykład, że historia est magistra vitae. A jednak Cyceron się mylił. To słowa bez pokrycia. Historia wcale nie jest nauczycielką życia. Choć lubi się powtarzać, uczy tylko jednego, że jeszcze nigdy nikogo nie nauczyła niczego. Czyli, że po prostu nie wyciągamy wniosków z historii, nie wyciągamy wniosków z przeszłości. Pragnąc dla siebie świętości, żyjąc życiem duchowym, znajdujemy siłę do przetrwania. I to nie jest jakiś naiwny idealizm, ale podstawowy sens naszej egzystencji, naszego powołania. O tym miały nam przypomnieć te rekolekcje i to przyglądanie się swemu powołaniu. Za Soborem Watykańskim II Jan Paweł II świętość stawia jako nadrzędny cel apostolski, cel duszpasterski w trzecim tysiącleciu. W liście Novo Millennio in Eunte z 6 stycznia 2001 roku pisze: od razu na początku trzeba stwierdzić, że perspektywą, w którą winna być wpisana cała działalność duszpasterska, jest perspektywa świętości. Świętość jako radykalny wertykalizm, zwrócenie się ku niebu, jest skutecznym antidotum na chorobę horyzontalizmu. To jest źródło nadziei. Właśnie świętość, która jest osadzona na wierze, nadziei i miłości. Bo tylko święci mogą wskrzeszać nadzieję w ludziach jej pozbawionych. I także i my jesteśmy w stanie budzić w ludziach nadzieję pod warunkiem, że dążymy do świętości we współpracy z łaską. Kiedyś miałem w rękach, przed laty, książkę jezuity, duszpasterza akademickiego Jerzego Mirewicza pod tytułem Współtwórcy i wychowawcy Europy. Autor, przytaczając postaci od Benedykta z Nursi poprzez Bernarda z Clairvaux, świętego Franciszka i wielu innych, pokazuje, że tak naprawdę Europę budowali nie politycy, ale ludzie święci. Nie na darmo zresztą świętego Bernarda z Clairvaux nazywa się niekoronowanym władcą Europy. To on tak naprawdę kształtował Europę w połowie XIII wieku. I tymi, którzy w przeszłości, ale i obecnie, choć tego jeszcze nie widać, nadają kształt Europie i Polsce, to nie politycy, ale ludzie święci. O tym przecież mówi zapomniana i niewygodna historiozofia Feliksa Konecznego, który udowadnia, bazując na biografiach świętych, jako historyk i historiozof, udowadnia, że naszą polskość kształtowali święci. Politycy raczej psuli to, co budowali święci. I zauważmy, że to, co psują politycy, naprawiają święci żyjący w Kościele. To, co lekceważy władza świecka, sprzeciwiając się swemu posłannictwu, docenia Kościół i święci w nim żyjący. Przykładem jest błogosławiony Bronisław Markiewicz, który zajął się porzuconą, osieroconą młodzieżą, ostrzegając zarazem, że brak opieki nad młodzieżą stanowić może poważne zagrożenie społeczne. Dlatego, że właśnie są święci, są tacy ludzie, którzy żyjąc Ewangelią potrafią otwierać się na przestrzenie, których ten świat nie chce podjąć, dlatego ten świat jeszcze nie przepadł do cna. I właśnie w szeregu tych, którzy temu światu nadają sens, w szeregu tych, którzy ten świat bronią przed totalną destrukcją, jesteśmy i my. Jesteśmy więc bardzo potrzebni Bogu i ludziom. I dlatego dziś Chrystus mówi do nas na dalszą drogę naszego życia: uważajcie na siebie, bo jesteście bardzo potrzebni, bo tylko dzięki wam oczywistym się staje, któż jak Bóg i nic nad Boga.